Dzień dobry, z tej strony Agnieszka Budnik i Raport z Literatury, podcast o literaturze najnowszej. Co znajdziesz w raporcie? Wywiady z pisarzami i pisarkami, rozmowy wokół rynku książki i nagród literackich. Ale nie tylko. Opowiadam też sama o premierach, przekładach i literackich kontekstach. Czasem też o przykurzonych klasykach. Więcej informacji o podcaście znajdziesz na stronie raportzliteratury.pl. Dziś odcinek krakowski, nagrywany w siedzibie Tygodnika Powszechnego. Razem z Grzegorzem Jankowiczem, dyrektorem programowym Festiwalu Konrada, nagraliśmy się na chwilę przed upublicznieniem programu. Rozmawiamy jednak nie tylko o wspólnotach i ich nie zawsze pozytywnym wpływie na jednostki, bo to właśnie wspólnoty są naczelnym hasłem tegorocznej edycji, ale przede wszystkim rozmawiamy o aktywizmie literackim i literaturze jako formie życia. W jaki sposób zmienić i animować życie literackie, po co komu nagrody, co chciałby nagradzać Grzegorz Jankowicz i co ma z nami robić literatura. Nie zabrakło też tematów jeszcze bardziej aktualnych, czyli czy i w jaki sposób rozmawiać o literaturze rosyjskiej, kiedy wciąż toczy się wojna. Zapraszam do naszej rozmowy. Dzisiaj nagrywamy się z Grzegorzem Jankowiczem w siedzibie Tygodnika Powszechnego, aktywistą literackim, filozofem literatury, eseistą, redaktorem, wydawcą, krytykiem i tłumaczem, co dla nas całkiem istotne, dlatego że dzisiaj ukazuje się program Festiwalu Konrada, a Grzegorz Jankowicz jest dyrektorem programowym festiwalu, redaktorem działu kultury Tygodnika Powszechnego, dyrektorem programów literackich Fundacji Tygodnika Powszechnego. I drogi Konrad, to ostatni tydzień października. Krakowskie planty wyglądają tak, jak powinny, czyli brodzi się w liściach i w melancholii popas. I przychodzi czas na Festiwal Konrada, który działa już od ponad 10 lat. I tegoroczna edycja kręci się wokół hasła wspólnoty. W eseju otwierającym poniekąd tegoroczną edycję profesor Michał Paweł Markowski pisze o wspólnocie jako wyborze przynależności. Wybieramy, do jakiej wspólnoty chcemy przynależeć, w której czujemy się najlepiej. Tyle teorii, no bo w praktyce jakoś się szamoczemy w tych wspólnotach narzuconych. Profesor wspomina chociażby o narodzie i korporacji. Natomiast w twoim eseju, który dotyczy tegorocznej edycji, który ukazał się właśnie w Tygodniku Powszechnym, w tym dodatku konradowym, dużo o etycznym wymiarze wspólnoty. Powołujesz się na Esposito i chciałam cię zapytać właśnie o ten klucz wspólnotowy w tegorocznym festiwalu. Co na to wszystko literatura? Co może nam powiedzieć o wspólnocie? Wokół jakiej wspólnoty chcecie się kręcić? W którą stronę ciągniecie ten naczelny temat, ten naczelny idiom? Czy tegoroczna edycja jest w ogóle może jakąś diagnozą kryzysu?
Myślę, że to ostatnie. Ten tekst, w którym pojawiają się rozważania dotyczące etycznych aspektów wspólnoty, zawiera też taką myśl, że etyka jako język, za pomocą którego myślimy o wspólnocie, albo jako narzędzie zobowiązywania nas do uczestnictwa w wspólnocie, bywa także myląca. To znaczy ona zasłania na przykład polityczny aspekt wspólnotowości. Mam na myśli takie proste założenie, że pewna wspólnota powstaje po to, żeby walczyć z innymi wspólnotami, albo żeby ekspandować, zajmować coraz więcej miejsca. Więc to nie jest wcale oczywiste, że wspólnota zawsze jest etyczna. Etyka jest bardzo ważnym aspektem jej funkcjonowania, ale na pewno nie jedynym. Powoływałem się na Esposito, dlatego że on jest jednym z naszych tegorocznych gości. I jego książka zatytułowana Communitas bardzo wiele miejsca poświęca temu zagadnieniu. Myślę, że Festiwal Konrada zawsze jest takim miejscem, taką przestrzenią, w której stawiamy więcej pytań niż odpowiedzi. Nie interesuje nas znalezienie jednej formuły, za pomocą której uchwycimy istotę zjawiska wspólnoty. Uważam, że to jest w ogóle niemożliwe, dlatego że musielibyśmy się wówczas zmienić z festiwalu prezentującego różne projekty literackie, różne dzieła, pisarki i pisarzy z różnych państw, z różnych światów kulturowych w festiwal, który prezentuje tylko jedną taką linię kulturalną, literacką czy polityczną. Oczywiście my też mamy swoją politykę festiwalową. Jest ona bardzo wyrazista, mamy bardzo wyraziste poglądy. One z całą pewnością są zauważalne w tematach, które proponujemy co rok, ale jednak zależy nam na tym, żeby stawiać pytania o kryzys, o to, w jaki sposób wspólnoty dziś funkcjonują. Fakt, że w tytule jest liczba mnoga, ma według mnie świadczyć o tym, że to był taki nasz pomysł, żeby w ten sposób pokazać, iż w pojęciu wspólnoty nie ma nic oczywistego, że mamy zawsze więcej pytań o wspólnotę niż gotowych odpowiedzi. Wspólnoty europejskie, w których funkcjonujemy, mogą nie mieć nic wspólnego ze wspólnotami z innych obszarów świata. W związku z czym Festiwal Konrada, tegoroczna edycja Festiwalu Konrada, to jest miejsce, w którym chcemy zaprezentować mechanizmy determinujące sposoby funkcjonowania wspólnot w różnych miejscach naszego globu. Chcemy, żeby one się ze sobą zderzyły. Chcemy się dowiedzieć, w jaki sposób to wygląda w Ameryce Łacińskiej. Jak to wygląda z perspektywy na przykład pisarza, który zajmuje się fikcją baśniową, bajkową z Estonii. Jak to wygląda z perspektywy pisarki amerykańskiej, która opowiada o doświadczeniach środowiska LGBTQA+. Jak to wygląda z perspektywy pisarki holenderskiej, która pisze o relacjach człowieka z innymi istnieniami, istnieniami pozaludzkimi i tak dalej, i tak dalej. Nie ma jednego gotowego planu, który pozwoliłby nam ukartować sprawę wspólnoty, który zamknąłby tę dyskusję.
To ja nawiążę, tak, ja nawiążę jeszcze do jednej rzeczy, która też się pojawiała, a propos lekcji czytania, dlatego że wspólnota jest czymś, co potrafi uwierać albo każe się w jakiś sposób opowiadać i tak dyktuje się normę. Ktoś albo przynależy do normy, albo ponad nią wystaje, poza nią gdzieś wystaje. I ważną częścią Festiwalu Konrada, o której też rozmawialiśmy jeszcze przed nagraniem, są te lekcje czytania. Właśnie, powiedz, jakie lekcje czytania pojawią się w tym roku?
Nazwa w tym roku brzmi queerowe lekcje czytania. I to są lekcje, które będą prowadzone przez osoby reprezentujące środowisko LGBTQA+, poświęcone literaturze opowiadającej o doświadczeniach osób LGBT. I będą to lekcje, warsztaty dla uczennic i uczniów szkół średnich, przede wszystkim z Krakowa i z Małopolski. No i to jest bardzo wyrazisty gest. Mianowicie zależy nam na tym, żeby języki, za pomocą których rozmawiamy o literaturze i rzeczywistości społecznej, uczynić bardziej inkluzywnymi. Żeby za pomocą także tego rodzaju warsztatów walczyć z dyskryminacją, no i żeby upowszechniać dobre standardy, zarówno dotyczące relacji międzyludzkich, jak i komunikacji. Nie miałem żadnych wątpliwości, że na Festiwalu Konrada, który odbywa się w Krakowie, tego rodzaju warsztaty są potrzebne. A propozycje tych osób, które zaprosiłem do współpracy, wydały mi się niezwykle inspirujące. Sam zamierzam w tych warsztatach wziąć udział i nie mogę się tego doczekać.
Festiwal Konrada to nie jest tylko pewien program zamknięty, czyli mamy jakąś ideę, która niesie nam cały festiwal, ale tak z mojego doświadczenia, bo nie ukrywam, że jeżdżę za każdym razem i wam to polecam też również bardzo mocno co jesień do Krakowa, zwłaszcza, że wracamy do trybu stacjonarnego, ale jest to pewna przestrzeń debaty, nie chcę mówić, że agora, bo to takie górnolotne, ale powiedzmy, że pewna przestrzeń debaty i zastanawiam się, dlatego że mamy jedno pytanie od tłumaczki, które rzeczywiście tutaj gdzieś idzie do tej naszej rozmowy o wspólnotach. Czy widzisz obecnie możliwość debaty o literaturze rosyjskiej, spotkań z antyreżimowymi pisarzami i jak ta kwestia wojny, która toczy się cały czas przecież i o której nie możemy zapomnieć, wpływa na kształt festiwalu i w ogóle na kształt programowania wydarzeń literackich?
Literatura ukraińska, od niej zacznę, była obecna na festiwalu, jest obecna na festiwalu od dawna. W tym roku też będzie. Staramy się ją prezentować w różny sposób. Wcześniej robiliśmy to dlatego, że liczba ludzi z Ukrainy w Polsce była coraz większa, więc wydawało nam się czymś oczywistym, że to będzie interesować nie tylko polskie czytelniczki, polskich czytelników, ale także tych ludzi, którzy tutaj po prostu są, pracują, żyją z nami. To po pierwsze. Po drugie, dziś ta literatura, jej obecność na Festiwalu Konrada ma inny też charakter. Charakter wsparcia zarówno dla pisarek i pisarzy, jak i dla ludzi, którzy już w tej drugiej fali migracyjnej, wywołanej kolejnym etapem wojny, która toczy się tam od wielu lat, nie zaczęła się kilka miesięcy temu przecież, którzy tutaj są i którzy też potrzebują tego rodzaju miejsc, tego rodzaju wydarzeń, możliwości rozmowy. Po trzecie, wydaje mi się, że jest bardzo ważne to, by publiczności ukraińska i polska, polska i ukraińska, one się ze sobą po prostu mieszały. Żeby to nie były dwa światy, żeby tutaj nie było takiej kulturowej, migracyjnej segregacji, o którą nie trudno, na przykład po prostu dlatego, że nie ma takich wydarzeń, w których te publiczności mogą się spotykać. Więc myślę, że to jest dla wszystkich nas ważne, dla mnie jako osoby programującej, dla Michała Markowskiego, jako dyrektora artystycznego, dla całego zespołu festiwalowego, to było od samego początku bardzo jasne. To tyle, jeśli chodzi o prezentację literatury ukraińskiej. Będzie Tania Malarczuk, będzie między innymi Mykołaj Jabczuk, jeszcze kilka innych wydarzeń z nią, z literaturą ukraińską związanych. Jeśli chodzi o możliwość organizowania wydarzeń z pisarkami, pisarzami rosyjskimi.
Już nie tylko przy Konradzie, nie?
No rozumiem,
to jest
rozumiem.
Taka kolejna rzecz.
Rozumiem, że to jest pytanie szersze, jak dziś się do tego odnosić. Wydaje mi się, to jest moje zdanie, że w takiej sytuacji, w jakiej teraz jesteśmy, kiedy ta wojna trwa, instytucje kultury powinny przede wszystkim kierować swoją uwagę na Ukrainę, na ukraińskich pisarzy, na ukraińskie pisarki. Nawet jeśli mamy do czynienia z antyreżimowym twórcą, czy z antyreżimową twórczynią, to jednak zawsze jest takie pytanie, co w ten sposób ta instytucja, organizując spotkanie, daje odbiorcom. Co dzięki temu ci odbiorcy zyskają. W jaki sposób takie wydarzenie będzie funkcjonowało również na poziomie symbolicznym, jako pewien gest. Wydaje mi się, że na tym etapie, na którym się znajdujemy, to po prostu nie jest jeszcze moment na realizację takich wydarzeń, co nie oznacza, że powinniśmy przestać czytać tę literaturę, przestać o niej myśleć, czy przestać o niej dyskutować. No bo chociażby z takiego prostego punktu widzenia fakt, że w wyniku wojny i narzuconych na Rosję sankcji zmieni się pozycja tego kraju w obrębie krajów europejskich i w ogóle w całej tej globalnej układance, nie oznacza, że 140 milionów ludzi, którzy tam żyją, i z całą pewnością wśród tych 140 milionów są ludzie, którzy są antyreżimowi, są przeciwni temu, co Putin robi. Więc ci wszyscy ludzie nie znikną. To nie będzie tak, że nagle wyrośnie mur i oni za tym murem będą funkcjonować z dala od nas. A przynajmniej moim zdaniem nie powinniśmy w ten sposób sobie tej przyszłości wyobrażać. Po pierwsze, musimy rozumieć, co tam się dzieje. Musimy rozumieć, w jaki sposób to społeczeństwa w zasadzie, bo to jest kraj federacyjny, który ma naprawdę taką różnorodność również na poziomie kulturowym, że trudno to objąć jedną narracją. Co się z tymi wszystkimi społecznościami dzieje? To wszystko po prostu powinno być przedmiotem naszych analiz, refleksji, no bo ten problem to jest problem na lata, a nie na kilka miesięcy. Więc wydaje mi się, że to jest bardzo ważne, żeby wiedzieć, żeby rozumieć, no a także, żeby wspierać tych, którzy tam mają odwagę mówić nie. Pytanie, kto tam ma odwagę mówić nie, czy w tej chwili może taką opozycję wobec władzy, wobec Putina, wobec tych, którzy są odpowiedzialni bezpośrednio za agresję, za wojnę, czy ci wszyscy ludzie opozycyjnie myślący mają dziś taką przestrzeń? Nie mam tutaj aż tak wiele wiedzy, żeby udzielić odpowiedzi od razu wiążących, ale myślę, że w tej chwili wciąż powinniśmy się koncentrować przede wszystkim na pisarkach i pisarzach z Ukrainy. Zadałem takie pytanie, dostałem propozycję zorganizowania debaty z udziałem pisarzy z Ukrainy, pisarek z Ukrainy, ludzi z Polski i z Białorusi, którzy są właśnie antyreżimowi. I zadałem pytanie, przede wszystkim pierwsza myśl, jaką miałem, to, że zadam pytanie najpierw Ukraińcom, jak oni by się z tym czuli, co oni na ten temat mają do powiedzenia. I oni powiedzieli mi tak, że z Rosjanami teraz nie będziemy rozmawiać, dlatego że oni atakują nasz kraj. Ale z Białorusinkami, z Białorusinami antyreżimowymi to co innego, dlatego że z naszej perspektywy to jest kraj będący pod okupacją. Kraj, w którym ludzie odważnie protestują, ale te protesty są tłamszone. To była dla mnie bardzo cenna informacja i myślę sobie, że to pytanie, które zadała osoba śledząca twój profil, bardzo ważne pytanie, powinniśmy sobie zadawać cyklicznie. Od czasu do czasu do tego pytania powracać i zadawać je na nowo, analizować to, co się dzieje, sprawdzać, jakie warunki w danym momencie funkcjonują, bo nie ma tutaj chyba formuły uniwersalnej.
Ale właśnie zahaczając się o odbiorców i odbiorczynie Festiwalu Konrada i myśląc o tym, że trzeba cały czas zadawać te pytania i cały czas dostosowywać tak naprawdę festiwal i jego program do osób, które są odbiorcami, po prostu przychodzą na festiwal, jak jest słuchacz, słuchaczka Konrada? Czy to nie jest po prostu piękna opowieść od Krakowa dla Krakowa?
Z całą pewnością mnóstwo ludzi stąd przychodzi na ten festiwal. Ale Kraków to jest też takie miejsce, a Konrad jest takim festiwalem, w którym w tym miejscu i na tym festiwalu spotyka się bardzo wielu młodych ludzi. A ci młodzi ludzie to są przeważnie studentki i studenci krakowskich uczelni, którzy przyjeżdżają z najprzeróżniejszych miejsc Polski. Więc mamy to ogromne szczęście, że ta publiczność jest bardzo, bardzo liczna, że to, co proponujemy, ją przekonuje. I wydaje mi się, że nawet jeśli to są ludzie, którzy w danym momencie tutaj mieszkają, to jednak są to ludzie także skądinąd. Wiem również o tym, że do Krakowa na Konrada przyjeżdża bardzo wiele osób z innych miast. Wiem o tym dlatego, że sygnalizują swoją obecność, że dostajemy od nich maile, że dostajemy od nich rozmaite sygnały, które świadczą o zaangażowaniu i takiej aktywnej obecności, to znaczy przygotowaniu lekturowym do tego, co się będzie działo na festiwalu. Pytają nas o różne rzeczy. To jest wspaniałe. Absolutnie ta wymiana, ta komunikacja z publicznością konradowską jest świetna. Jest też trochę ludzi z zagranicy, którzy przyjeżdżają, czy to dziennikarzy, dziennikarek, ale również czytelniczek i czytelników przyjeżdżających tutaj do Krakowa po prostu dlatego, że kiedyś coś usłyszeli o Konradzie, albo na przykład pamiętam taką sytuację, że ktoś przypadkiem znalazł się tutaj dosłownie kilka godzin po przyjeździe, po przelocie ze Stanów Zjednoczonych i później jeszcze dwa razy do nas powrócił. Mamy też z tą publicznością komunikację. To znaczy po każdej z edycji stacjonarnych prowadziliśmy taką rozmowę za pomocą ankiet, wsłuchując się w to, co nasza publiczność do nas za pośrednictwem tych komunikatów mówi. To nie jest tak, że podporządkowujemy się temu, czego publiczność od nas chce. Ale jak na przykład pojawia się jakaś uwaga krytyczna, kiedy pojawiają się jakieś sygnały, że coś tej publiczności nie odpowiadało, to oczywiście zawsze bierzemy to pod uwagę. Myślę, że to jest bardzo, bardzo złożona grupa. Przez dwa ostatnie lata, kiedy edycja była przede wszystkim online'owa, no to struktura tej publiczności była jeszcze inna niż do tej pory. W zeszłym roku łącznie z programem towarzyszącym, czyli z cyklem Natura Przyszłości, tych ludzi było 85 tysięcy, czyli mniej więcej trzy razy więcej niż na stacjonarnym Konradzie. Więc jaka jest struktura tej publiczności? Skąd są ci wszyscy ludzie śledzący wydarzenia w internecie? Bardzo trudno byłoby mi to powiedzieć. Oczywiście od nich też przychodzą sygnały, komunikaty, ale to jest no, tak duża grupa, że trudno ją ogarnąć i przeanalizować wszystko, co wiąże się z obecnością tych ludzi na Konradzie.
Czyli streamy pomogły. To jest dla mnie dosyć ciekawe, bo właśnie miałam poczucie, że wszystko nam trochę zginie przez tą streamozę, nie? Że gdzieś popadniemy w zapomnienie, jeżeli chodzi o organizację wydarzeń literackich i różnych takich rzeczy. Ale mówisz, że to jest nowa publiczność, która napłynęła jeszcze do Konrada.
No to jest oczywiście dużo przystępniejsze. Dostawałem podczas pierwszego Konrada zwłaszcza takie informacje, na przykład podziękowania od ludzi, którzy wiedzieli o Konradzie, na przykład z Tygodnika Powszechnego, i którzy dziękowali za to, że mogą w nim wziąć pierwszy raz od dawna udział, bo tak to nie mogliby sobie pozwolić na podróż do Krakowa, a teraz z musu, siedząc w domu, mogą uczestniczyć w tych wydarzeniach. Ale to jest coś za coś. Poszerzenie liczebności publiczności, to jest oczywiście wspaniała rzecz, ale utrata bezpośredniego kontaktu z ludźmi to jest brak, o którym nie da się zapomnieć. Znaczy nic go nie zrekompensuje. Może być trzy razy więcej ludzi w ogóle globalnie. To ma sens oczywiście, bo te spotkania zostają w internecie. Można do nich wracać. Pozostaje po nich ślad. No ale taka jednostkowość doświadczenia festiwalowego. Pamiętam takie wydarzenia, na przykład spotkania z Chimamandą Ngozi Adichie, kiedy na sali było 800-900 osób. Ona po prostu opowiadała fantastyczne rzeczy. Miała świetny kontakt z publicznością. To po prostu przeżycie, emocjonalne przeżycie, którego no, nie da się zapomnieć, ani nie da się niczym wypełnić. I uważam, że w ogóle idea festiwalu, poza merytorycznym jego aspektem, programowym aspektem, ta idea festiwalu realizuje się najlepiej właśnie wtedy, gdy ludzie mogą być po prostu w jednej przestrzeni. A już na pewno w przypadku edycji, która nosi nazwę Wspólnoty, bardzo nam zależy na tym, żeby spotkać się z naszą publicznością, z wami wszystkimi, ponownie bezpośrednio w Krakowie i wspólnie podzielić się energią płynącą z literackiej różnorodności. To jest coś, co mnie niezwykle krzepi. Wspomniałaś na początku, że Kraków w październiku jest taki, jaki ma być, czyli po prostu brodzi się w liściach,
tak,
na plantach i jest melancholia.
Absurdalnie literacki.
Ale właśnie nigdy tego nie czułem w ten sposób, dlatego że energia...
Jesteś stąd.
Nawet nie dlatego, że jestem stąd i mi to spowszedniało. Nie, bardzo lubię tę melancholię i na przykład jak Dawid Grossman albo Alberto Mangel kiedyś przyjechali w tym samym czasie do Krakowa. Festiwal wtedy odbywał się na początku listopada. To oni od razu zaczęli mówić o tym, że czują się tak, jakby byli w samym środku opowiadania Brunona Schulza i podkreślali tę melancholię. Ale z mojej perspektywy, z perspektywy organizatora tego festiwalu, to w ogóle nie jest melancholijny czas. To jest po prostu czas nieprawdopodobnej energii. Fantastycznej energii, która czasem bywa trudna, rzecz jasna, bo poruszamy tutaj tematy niełatwe. Ale z mojej perspektywy ten Kraków, kiedy trwa festiwal, za sprawą pisarek i pisarzy i tej kapitalnej publiczności, która do nas przyjeżdża, no jest po prostu miejscem fantastycznej energii intelektualnej i świetnych emocji. Więc czekam na to z ogromnym utęsknieniem. Już nie mogę się po prostu doczekać, aż ci wszyscy ludzie będą mogli przyjechać tutaj. Obawiam się oczywiście o to, co będzie, bo nie wiem, jak zmieniliśmy się wszyscy. Na pewno się zmieniliśmy. Pandemia nas przyzwyczaiła do innej aktywności kulturalnej, więc nie wiem, jak to będzie. Ile osób przyjedzie? Nie wiem. To jest wszystko bardzo, bardzo ryzykowne. Tak poukładałem ten festiwal w tym roku, żeby on nie był przeładowany, bo zakładam, że ludzie mogą być przebodźcowani, żeby cały program liczebnie troszkę skromniejszy był do ogarnięcia dla każdej i każdego, kto zechce tutaj przyjechać. No i zobaczymy. No, bardzo na Państwa liczę, naprawdę. Ten festiwal jest dla Was, ten festiwal jest o Was, o nas wszystkich. A mam nadzieję, że się spotkamy w październiku.
Pogadajmy trochę, chwilę, właśnie o tej kondycji organizatora, bo profesor Markowski, czyli drugi z dyrektorów, opowiadał o tym, że Konrad nie jest działalnością misyjną. Nie, i koniec. A ty chyba masz jednak podejście bardziej misyjne wobec takich spraw, wobec Konrada.
No to jest część mojej formy życia, więc jeśli coś jest częścią formy życia, to znaczy, że jest po prostu niezbywalny. To nie jest tak, że mogę robić ten festiwal albo jakiś inny festiwal. Robię ten festiwal, przez długie lata także zajmowałem się innymi sprawami instytucjonalnymi i pisarskimi, ale to jest jakby w samym centrum mojej działalności literackiej.
A zróbmy sobie taki kącik spowiedniczy. Z czego jesteś najbardziej dumny przy festiwalu? Przy całej tej historii festiwalu? Czy jakieś takie spotkanie było dla ciebie mocno formacyjne? Czy przypominasz sobie takie spotkanie?
Absolutnie wiele, ale wiesz, z czego jestem najbardziej dumny? Najbardziej dumny jestem z tego, najbardziej zadowolony z tego, że ludzie, którzy do nas przyjeżdżali na festiwal, czasem jako po prostu gościnie i goście, a czasem jako publiczność, zyskiwali na tym festiwalu sprawczość i potem na własną rękę realizowali rozmaite projekty, które jakby rodziły się tu, ale były realizowane już gdzie indziej. To mi sprawia największą frajdę. Jak na przykład dostałem z Bydgoszczy kiedyś informację o tym, że uczennice i uczniowie Anny Nakielskiej organizują za sprawą inspiracji, jaką tutaj przechwycili, swój własny festiwal literacki.
Tak, to mój rocznik go zakładał, żeby było ciekawiej.
I proszą o to, żebym pomógł im w organizacji i zaproszeniu rozmaitych pisarek i pisarzy, co oczywiście natychmiast zrobiłem. No to jest po prostu coś absolutnie kapitalnego. To mi się szalenie, szalenie podoba. Ja rozumiem, co Michał ma na myśli, mówiąc o tym, że to nie jest festiwal misyjny, tylko to jest po prostu pewien zestaw wydarzeń, podczas których dyskutujemy o ważnych sprawach. Tak, rozumiem to z jego perspektywy, tak może wyglądać. Ja jestem w to tak bardzo od samego początku do samego końca zaangażowany, łącznie z wykonywaniem takich czysto technicznych czynności wokół organizacji festiwalu. Zresztą byłaś tego świadkiem, przyszłaś do tygodnika, wiedziałaś, że mieliśmy pewien problem i widziałaś, jak to wygląda. Po prostu musiałem się natychmiast tym zająć. To nie jest tak, że ja sobie coś wymyślam, a ktoś inny to realizuje. No więc nie mam takiego dystansu, który by pozwolił mi z tej misyjności całkowicie zrezygnować, aczkolwiek mam też ogromnie dużo pokory i nie uważam, że ten festiwal zawsze i wszędzie sprawdza się jako przestrzeń dobra dla wszystkich. Rozumiem też tych, którzy po prostu nie znajdują u nas tego, czego potrzebują, więc ja bez niego żyłbym gorzej. Mam tylko nadzieję, że wiele spośród naszych słuchaczek, wielu spośród naszych słuchaczy również czuje do tego festiwalu pewną sympatię.
To opowiedz o tym wydarzeniu, chociaż jednym, które ci się przypomina, żebyśmy trochę opowiedzieli sobie, co się wydarza na Konradzie. Bo cały czas Konrad, nawet wśród studentów czy studentek kierunków, które są w jakiś sposób związane z literaturą, on się dopiero pojawia w jakiś sposób. Mhm. Też chociażby przez to, że ta edycja internetowa, pandemiczna, pozwoliła po prostu oglądać w dogodnym czasie wydarzenia festiwalowe i poznać trochę ducha festiwalu. Więc jakie wydarzenie tobie jakoś zapadło najbardziej w
Oprócz tego, że opowiem o poszczególnych wydarzeniach, to jeszcze wspomnę też o tym, jak się w ogóle zmieniały w ciągu ostatnich 14 lat.
Świetnie, bo to jest moje kolejne pytanie. Fantastycznie. Jak zmieniał się festiwal? Tak.
Jak to się po prostu zmieniało? Bo na przykład duże spotkanie festiwalowe 14 lat temu było zupełnie czymś innym niż teraz.
Pałacu pod Baranami też.
Ze względu na to, że festiwali literackich było po prostu mniej. 14 lat temu tych festiwali nie było tyle, ile jest ich teraz. W związku z czym wydarzenie polegające na tym, że przyjeżdżała tutaj noblistka bądź noblista, było potężnym wydarzeniem. Pamiętam taką sytuację, kiedy o wizycie Orhana Pamuka w Krakowie newsowo informowały radia, podkradając informacje z nagranej wcześniej takiej zapowiedzi dyrektora artystycznego, zanim myśmy o tym poinformowali.
Na aula UJ-u, nie?
To było w auli UJ-u, tak. No, dzienniki informowały o tym, że coś takiego się wydarzyło. Teraz to zainteresowanie mediów jest zupełnie inne. Jest, ale ono przyjęło inną postać, a całe szczęście, że mamy większą liczbę festiwali, w związku z czym też publiczność nie jest skoncentrowana w jednym miejscu, tylko jest rozproszona. Ja uważam, że to jest bardzo dobre.
Nie martwisz się o kanibalizowanie festiwali?
Absolutnie się nie martwię. Okay. Uważam, że nie wiem, jak inni do tego podchodzą, ale z mojej perspektywy obserwuję to nie tylko w Polsce, bo organizowałem także festiwale w innych krajach. Im więcej mamy zjawisk literackich w przestrzeni, która jest właściwa tej konkretnej dziedzinie, tym zawsze lepiej. Zawsze lepiej. W związku z czym oczywiście, że my się staramy na przykład dbać o to, żeby program był wyjątkowy, żeby on się odróżniał od innych programów. Więc jak słyszymy, że na przykład jakaś pisarka i pisarz już gdzie indziej występują, no to nie bierzemy ich do siebie. A przynajmniej w tym roku, żeby to się po prostu nie dublowało. No bo przy takiej dynamice publiczności, która może obejrzeć spotkanie w internecie albo pojechać do innego kraju, do innego miasta, to nie ma zbyt wiele sensu. Takie jest moje przeświadczenie. Ale fakt, że tych festiwali jest więcej, moim zdaniem to jest wielki awantaż polskiej kultury. Wracając do przemian. Więc dziś te wydarzenia, nawet największe, są po prostu wydarzeniami o innej randze i innym charakterze, co jest też fajne, dlatego że wcześniej publiczność może była bardziej taka troszeczkę nieśmielona, kiedy pojawiał się ten segment spotkania na pytania, to nie do końca publiczność decydowała się na udział w... Nie było łatwo zachęcić publiczność do udziału w rozmowie. Z mojego doświadczenia na Konradzie wynika, że ta publiczność jest po prostu tak fantastycznie przygotowana. Pamiętam takie pytanie, które padło od jednego z uczestników spotkania z Adichie, po którym ona do mnie powiedziała, że nigdy nie słyszała tak dobrego pytania, które uwzględniałoby taką wiedzę o literaturze nigeryjskiej. W związku z czym myślę, że to jest po prostu tak, że ta publiczność jest bardzo często świetnie przygotowana, a nie ma tu takiej atmosfery, która blokowałaby ludzi, którzy są nieprzygotowani. I o to bardzo staram się dbać, to znaczy, żeby ludzie nie czuli się onieśmieleni tym, że na przykład to jest ich początek. Świetnie, jeśli to od teraz zaczynają, znaczy to całe to doświadczenie jest dopiero przed nimi. Więc te zmiany są naprawdę bardzo dla mnie jako organizatora zauważalne. Pamiętam wiele spotkań. Tych spotkań było około przeszło 1000 w ciągu tych 14 lat. Kapitalne było spotkanie ze Swietłaną Aleksijewicz niedługo po Noblu. Genialne było spotkanie z Hertą Miller, która, pamiętam to bardzo dobrze, musiała odpowiedzieć na pytanie o swojego przyjaciela, który okazał się donosicielem Oscara Pastiora. I widać było, że ona po prostu jest dalej z nim. I przeżywa to niezwykle, niezwykle mocno. Niezwykłą atmosferę miało spotkanie, które prowadziłem z Alberto Mangelem. Mógłbym tak bardzo długo wymieniać. Nie chcę, żeby to się zamieniło w jakąś rozmowę nostalgiczną. Ważniejsze, właśnie chciałem powiedzieć, ważniejsze jest to, co nas będzie czekać za parę miesięcy w październiku. Ten program, tak jak powiedziałem, jest troszeczkę szczuplejszy z tego prostego względu, że chciałem, by każda i każdy mógł go ogarnąć. Żeby to po prostu było tak, że jak ktoś sobie nawet nie weźmie wolnego tygodnia, to po prostu po pracy od godziny 17, czy tam powiedzmy raz w ciągu tygodnia, a dwa razy w ciągu weekendu od godziny 15 będzie mógł po prostu wziąć udział we wszystkich wydarzeniach festiwalowych. Bardzo czekam na kilka debat. Wspomnieliśmy już w wcześniejszych informacjach programowych o poszczególnych postaciach, jak Roberto Esposito, Carmen Maria Machado, Ewa Meyer. Wspomnę o debatach. Będą na przykład rozmowy o Polsce spoza Polski, czyli jak Polska wygląda z perspektywy pisarek żyjących na emigracji. Będzie debata poświęcona temu, w jaki sposób sztuka, literatura, film i teatr przedstawiają losy ofiar dzikiej reprywatyzacji w Polsce. To będzie też dyskusja o tym, jak sztuka radzi sobie z realizmem, jak radzi sobie z odpowiedzią na impulsy przychodzące z rzeczywistości. To jest bardzo ciekawe pytanie, tak sądzę. Przysłuchiwałem się takiej rozmowie niedawno, ona była formalna, bo to było spotkanie autorskie Jurka Franczaka, ale na sali było kilka pisarek i pisarzy. I właśnie padło pytanie o realizm i wywołało one ogromne poruszenie. Wydaje mi się, że to jest ważne tak dla pisarek, pisarzy, jak dla publiczności. Nie było absolutnie zgody co do tego, czym ten realizm ma być, jak go rozumieć. Pojawiło się takie zdanie, że realizm jest po prostu już całkowicie przeczasiały, ale była także mocna jego obrona. Więc to będzie taka właśnie rozmowa o tym, jak realizm dzisiejszej sztuki radzi sobie z tak trudnymi problemami społecznymi i politycznymi, jak reprywatyzacja i jak pokazuje ofiary tej reprywatyzacji. No, znamy nazwisko Jolanty Brzeskiej, która została zamordowana przez mafię reprywatyzacyjną. Jej córka ma takie poczucie, że to nazwisko jest obecne w świadomości ludzi, ale tysiące, być może setki tysięcy ludzi, którzy też padli ofiarą tych wszystkich brudnych gier, cały czas czekają na swój głos. Jak o tym opowiada literatura? To będzie takie pytanie zostanie postawione grupie polskich twórczyń i twórców.
A co jest jak krew w piach przy organizacji takiego wydarzenia? No bo współpracujecie też z miastem i w jakiejś takiej, w takim moim wyczuciu to zawsze jest może nie tyle problematyczne, co jest to taki bardzo delikatny i subtelny taniec na bardzo kruchym lodzie. Jak współpracuje się z miastem?
Współpraca z miastem nie jest problemem. Po prostu na etapie realizacji zadania pojawiają się takie czysto materialne problemy, organizacyjne problemy, których jest, no to jest potężne przedsięwzięcie, więc to jest tak naprawdę wielkim wyzwaniem. Ze względu na to, że festiwal ma taką wyjątkową strukturę, jest realizowany z jednej strony przez Fundację Tygodnika Powszechnego, gdzie ja pracuję, która też zatrudnia Michała Pawła Markowskiego jako programatorów. My funkcjonujemy jako programatorzy, a z drugiej strony przez Krakowskie Biuro Festiwalowe, gdzie jest świetny dział literacki. Grupa ludzi pomagających w realizacji tego przedsięwzięcia, takiej technicznej realizacji także. No to tu jest potrzebna komunikacja pomiędzy jedną instytucją a drugą instytucją. To wymaga bardzo wielu godzin na spotkania, rozmowy itd., itd. To jest wyzwaniem. Natomiast ze strony miasta od samego początku, od momentu, kiedy pojawiła się ta idea, która wyszła z Tygodnika Powszechnego, no to nie przypominam sobie, żeby była taka sytuacja, w której mielibyśmy jakiś taki problem, którego nie dałoby się łatwo rozwiązać. Na szczęście, mam nadzieję, że tak będzie. To trzeba zawsze myśleć o historyczności zdarzeń społecznych i politycznych. To znaczy, to że tak jest teraz, nie znaczy, że tak będzie zawsze. Ale na szczęście ludzie, którzy za to odpowiadają w mieście i odpowiadali wcześniej w mieście, ludzie zajmujący się kulturą, no mieli zawsze duże zaufanie do nas i pozwalali nam na realizację tego. To nie znaczy, że wszystko działa dobrze, ale żeby to były przeszkody nieprzezwyciężalne, to chyba nie.
Mieliśmy okazję porozmawiać chwilę o nagrodach literackich 2 tygodnie temu, chyba nawet dokładnie, i szerzej w ogóle o wynagradzaniu twórczości i całej tej ukrytej poniekąd ekonomii prestiżu przy okazji Festiwalu Fabuły w Poznaniu. I chciałabym, żebyśmy jeszcze chwilę o sprawie porozmawiali, no bo nadal utrzymuję, że nagroda literacka jest jakąś taką soczewką, w której skupia się rynek, życie literackie, rozmowy o wartościach i kanonie, skoro dopiero co rozmawialiśmy o wspólnotach, no bo Festiwal Konrada przyznaje również swoją nagrodę. Nie jest to tylko festiwal, jest do tego jeszcze Nagroda Konrada. W tle właśnie ona nam bardzo dźwięczy. To jest nagroda, którą przyznajecie za debiut, a nagród jest przecież cała masa. No i po tym takim przydługim wstępniaku, jakiej literatury wy chcecie? Jaką literaturę chcecie nagradzać? Albo jaką literaturę ty, jako Grzegorz Jankowicz, juror, chcesz?
Kilka dopowiedzeń. Nagroda Konrada jest nagrodą miasta, która jest przyznawana przy Festiwalu Konrada. To prawda, że ona się narodziła z naszej inicjatywy. Zaproponowałem coś takiego. Później uczestniczyłem w procesie kreowania tej nagrody, no ale jest to nagroda miejska. Nie jest to nagroda samego festiwalu. Jej ranga jest nawet większa niż ranga naszej imprezy literackiej. Takie mam poczucie, tak ją postrzegam. Po drugie, jest to nagroda specyficzna, ponieważ rzeczywiście przyznajemy ją za debiut prozatorski. W momencie, w którym ona powstawała, ten temat debiutów był bardzo źle traktowany przez instytucje polskiego pola literackiego. Teraz jest inaczej, to się zmieniło. Myślę, że także za sprawą tej nagrody. Myślę, że za sprawą tego, co wokół tej nagrody się wydarzyło, co się mówiło, co zrobiliśmy. Tak jest. No ale wtedy to po prostu nie wyglądało dobrze. Wydawcy bardzo rzadko ryzykowali. Jeśli ktoś debiutował, to zazwyczaj w małym wydawnictwie, a potem zaraz, jeśli debiut był udany, przechodził do dużego wydawnictwa. Sam to obserwowałem jako pracownik HAART-u. Przed laty, w jaki sposób pisarki, pisarze dziś uznani migrowali z wydawnictwa HAART gdzie indziej. To się w dużej mierze zmieniło. Oczywiście bardzo wiele jest do zrobienia. Ta nagroda ma według mnie ogromne znaczenie jako wsparcie dla ludzi zaczynających swoją literacką karierę. I tak została pomyślana. Zależało nam na tym, żeby osobę, która zadebiutowała, ochronić przed sytuacją na przykład na rynku wydawniczym, w wyniku której albo będzie musiała negocjować z wydawcami i doprowadzić do tego, że jej idee literackie zostaną trochę zepchnięte na margines, albo ochronić przed sytuacją, w której w wyniku niezauważenia przez media, przez pole literackie, będzie musiała zaprzestać. Zdecyduje o tym, że nie chce już dalej się zajmować literaturą. Więc wymyśliliśmy po prostu cały zestaw rozmaitych narzędzi, za pomocą których ta nagroda ma pisarki i pisarzy wspierać. Oprócz nagrody finansowej przyznawanej przez miasto, był miesięczny pobyt stypendialny, taki rezydencjalny w Krakowie, pozwalający na pracę w skupieniu nad kolejną książką. Była również kampania promocyjna na łamach Tygodnika Powszechnego. Przy okazji tamtej nagrody powołaliśmy również do istnienia taki program wsparcia dla wydawców, małych i średnich wydawców. To były granty na publikację książek debiutantek i debiutantów. Więc to nie była tylko nagroda, to był cały szereg różnych innych działań. A jeśli chodzi o to, jakie książki chcemy nagradzać, jakie książki ja chcę nagradzać, jurorek i jurorów jest, to jest 8 osób, które decydują o tym, kto zostaje nominowany. Do tego jeszcze dochodzi druga część oceny ze strony publiczności festiwalowej, ze strony publiczności czytelniczej. To jest istotny komponent. Połowa nagrody to są głosy jurorek, jurorów, a druga połowa nagrody, werdyktu, nie nagrody, tylko werdyktu, pochodzi z głosowania ludzi, którzy czytają. Bardzo mi na tym zależało. To było krytykowane. Mnie się wydawało to znakomitym pomysłem, dlatego że już wcześniej o tym powiedziałem. Sprawczość i wkluczanie jest jednym z moich jednym z moich celów, w związku z czym wydawało mi się zawsze, że publiczność festiwalowa, publiczność czytelnicza, wiedząc bardzo wiele na temat literatury, może w tym wziąć udział. Nie jedyny udział, to znaczy to nie wszystko od niej zależy. Na początku tak było, ale potem to zmieniliśmy. Więc to zabezpieczenie w postaci głosu jurorskiego, jeśli w ogóle można tu mówić o czymś takim jak zabezpieczenie, jest. Więc nie ma jednej wyrazistej linii, którą reprezentuje każda jurorka i każdy juror festiwalu. Nie festiwalu, tylko tej nagrody. To są zawsze negocjacje. W tym roku zresztą Rada Jurorska częściowo się zmieniła. 4 osoby są nowe. Co więcej, postawiliśmy też taki, poprosiliśmy wszystkich uczestników, wszystkie uczestniczki tej Rady Jurorskiej, żeby w trakcie trwania kadencji koncentrowały się wyłącznie na Nagrodzie Konrada, żeby nie uczestniczyły w innych gremiach jurorskich. Wydaje mi się to bardzo ważne, dlatego że po prostu taka koncentracja jest moim zdaniem potrzebna do tego, żeby jakość obrad była lepsza, a poza tym też różnorodność w przypadku każdej z nagród jest tylko jej siłą. Więc mogę powiedzieć, jakie ja książki chciałbym w tym konkursie nagradzać. Mianowicie zawsze interesuje mnie literatura, która pozwala rozszczelnić strukturę mojej świadomości w taki sposób, że albo dostrzegam dzięki niej coś, czego nie widziałem, albo to, co wcześniej zauważyłem, widzę w inny sposób, albo też potrafię dzięki tej literaturze w sobie znaleźć więcej miejsca na zrozumienie pewnych zjawisk, z jakimi spotykam się na co dzień w rzeczywistości, albo dzięki takiej literaturze po prostu wszystko, co do tej pory myślałem, co czułem i w jaki sposób funkcjonowałem, zostaje wybite z kolei i zmusza mnie do poukładania całego obrazu świata na nowo. Najlepiej jest oczywiście, jak wszystkie te kryteria zostają spełnione przez jedną książkę.
I kto to jest, jeśli nie Kafka?
No nie, Kafka nie jest jedynym pisarzem, który proponuje nam książki będące siekierami na zamarznięte wnętrze. Jest takich pisarek bardzo wiele, ale nie mogę powiedzieć, kto jest nominowany, bo jeszcze nie mamy nominacji do tej nagrody.
Nie mów o nominacjach. Powiedz mi, co lubisz czytać? Co było jakąś taką lekturą formacyjną właśnie, która tak cię wywróciła na nicę, że potem tego szukasz w literaturze nominowanej, nagrodzonej, polskiej, zagranicznej, jakiejkolwiek?
Lista jest bardzo, bardzo długa.
A, ja się domyślam.
W związku z czym, może żeby to nie było nudne i żeby nie było taką listą...
Właśnie to jest najciekawsze.
Moich lektur tylko. Powiem, w jaki sposób na przykład z poszczególnymi książkami pracowałem na przykład w warunkach warsztatowych. Może w ten sposób na to pytanie odpowiem, bo szczerze powiem, jak miał tak spowiadać się ze swoich lektur, to chyba bym sam siebie troszkę zakłopotał, a wyobrażam sobie, że i słuchaczki i słuchacze mogliby być tym odrobinę znudzeni, ale parę lat temu zacząłem prowadzić, oprócz takich warsztatów, jakie prowadziłem od dawna, czyli warsztatów z młodzieżą, z różnymi grupami czytelniczek i czytelników. Zacząłem też prowadzić warsztaty z osadzonymi. I nie wiedziałem w ogóle, co się z tym będzie wiązało, do czego to doprowadzi. Na początku wiedziałem tylko, że chcę to zrobić. Do końca też nie wiedziałem, dlaczego chcę to zrobić. Jakoś mnie to intrygowało. Dopiero z czasem to wszystko stawało się dla mnie coraz jaśniejsze. No więc zacząłem prowadzić te warsztaty i to był taki moment cięcia w moim sposobie myślenia nie tyle o literaturze, ile o rozmowie na temat literatury. I rzecz jasna, założyłem, że skoro mają być to warsztaty prowadzone przeze mnie z pełnym zaangażowaniem, to będę proponował teksty, które lubię. Teksty, które dla mnie są z różnych powodów ważne na początek, a następnie otworzę się na ich propozycje. Zobaczymy, jak to w ogóle będzie funkcjonowało. Pojawiali się tam bardzo różni ludzie. Niektórzy w ogóle nigdy nie mieli do czynienia z literaturą, inni jakieś doświadczenie posiadali. Założenie było takie, że każdy, bo to była grupa osadzonych, to był oddział męski, może swobodnie wypowiadać się na temat przeczytanego tekstu. No i na przykład jedno z najbardziej poruszających spotkań, jedna z najbardziej inspirujących rozmów dotyczyła piątego dziecka Doris Lessing. Książki, którą przeczytałem wiele lat temu, która bardzo mocno na mnie oddziałała. To jest historia rodziny, w której rodzi się dziecko od samego początku traktowane jako kłopot, jako problem. Dziecko, które jest inne, które się zachowuje zupełnie inaczej. Nie da się go umieścić w żadnym z porządków, za pomocą których ta rodzina organizuje swoje życie. I w związku z tym ramy tej rodziny zostają rozsadzone. To, co niby dobrze funkcjonowało, nagle odsłania swój awers. Pokazują, na jaw wychodzą wszystkie kryzysy, które tak naprawdę w tej rodzinie funkcjonowały od dawna. Błyskawicznie osadzeni, z którymi prowadziłem rozmowę, błyskawicznie utożsamili się z postaciami z tej powieści. I rozmowa, którą prowadziliśmy, była naprawdę kapitalna. Oni sami zaproponowali mi rozmowę na temat powieści, którą już znałem, ale której wybór mnie zaskoczył. Mianowicie zaproponowali kadysz za nienarodzone dziecko Imre Kertesza, która to powieść opowiada o takiej traumie, która podróżuje przez pokolenia. To jest opowieść o postpamięci. I to znów było to było takie doświadczenie, które mnie po prostu dzięki ich opowieści dodatkowo wybiło z kolejn, w których funkcjonowałem. Nawet moja interpretacja tej powieści uległa zmianie dzięki naszej wymianie. Bardzo, bardzo, jeśli miałbym tak bezpośrednio odpowiedzieć na to krępujące pytanie o listy lektur formacyjnych, to bardzo często robię tak, że zestawiam ze sobą różne dyskursy. Uważam, że literatura jest dyskursem filozoficznym. Ma w sobie, sama w sobie potencjał filozoficzny. W związku z czym lubi ją czytać na sposób filozoficzny i zestawiać na przykład z różnymi książkami, które w podobnym czasie powstawały, które mogą mieć jakiś związek z nią. Na przykład w ten sposób pracowałem z Kafką i Kropotkinem, którego zresztą Kafka lubił czytać. Mówię ci tak o takich rzeczach, które teraz mi przychodzą do głowy, bo w ostatnich na przykład miesiącach były dla mnie ważne. No tak, coś takiego.
Ale to, o czym teraz rozmawiamy, jest pewną taką praktyką czytania, pewnym spotkaniem z czytelnikiem i tutaj coś nam się rodzi, w sensie jeszcze inny sens, jeszcze inna interpretacja. Działamy w spotkaniu. Natomiast myślę, że nagrody literackie stały się też bardzo monumentalne i bardzo w jakiś sposób zatrzymujące pole literackie, czyli to wszystko, w czym bierzemy udział. I tak się zastanawiam, jak możemy wykorzystać potencjał nagród literackich, jak wyleczyć je z jakiejś takiej jednorazowości, bo mam poczucie, że obchodzą nas, czytelników, coraz mniej. Dla wydawców chyba nadal są istotne, natomiast one wprowadzają jakiś taki model biernego czytelnictwa, czyli po prostu ograniczamy się do tego, aha, ten został nominowany, ewentualnie ten dostał nagrodę, może go kupię, może go przeczytam, a może po prostu będę mieć to gdzieś. I zastanawiam się, czy nagrody literackie, no właśnie, chyba jesteśmy w momencie, w którym musimy coś z nimi bardzo zmienić. Raczej nie da się z nich zrezygnować. Co robić? Jak żyć?
Nawiążę jeszcze do początku twojego pytania. Mnie najbardziej interesuje tego rodzaju praca z tekstem. To znaczy praca z konkretnym tekstem. Jak najmniej ogólnych narracji na temat literatury. Jak najwięcej pracy z konkretnym wybranym tekstem.
No właśnie dlatego pytam, bo w tym momencie nagroda nie jest nam potrzebna.
Do czegoś takiego absolutnie nagroda nie jest potrzebna, ale ona też nigdy nie chciała czegoś takiego nam zaoferować. Nagroda wymyślona, taka nowoczesna nagroda, z jaką mamy dzisiaj do czynienia, albo z jakiej wariantem mamy dzisiaj do czynienia, bo to nie jest dokładnie to samo, powstała mniej więcej w XIX wieku i została powołana do tego, ażeby przestrzeń literacka, która w XIX wieku tworzyła swoje prawa, znaczy aktorki i aktorzy, mówiąc językiem socjologicznym, należący do tej przestrzeni, tworzyły swoje reguły gry, żeby za pomocą nagrody wzmocnić pozycję pewnych projektów literackich, pewnych dzieł, pewnego sposobu uprawiania literatury, no i oczywiście określonych osób. Jej funkcja przede wszystkim miała na celu hierarchizację przestrzeni literackiej, a poprzez hierarchizację przestrzeni literackiej umożliwienie pisarkom i pisarzom wpływu na całe pole kultury i w ogóle na całe społeczeństwo. To się radykalnie zmieniło. Jeśli oryginalnie, źródłowo chodziło o to, żeby to literatura wpływała na społeczeństwo, to dziś, kiedy w gronie jurorek i jurorów widzimy na przykład osoby z innych dziedzin, a nawet nie tylko dziedzin kultury, w ogóle z innych dziedzin społecznych, no to mamy jasną informację, że zmieniła się sytuacja, zmieniły się warunki społeczne, w których funkcjonuje literatura i w których funkcjonują nagrody, bo to oznacza, że potrzebujemy osób skądinąd, ażeby zwrócić uwagę społeczeństwa na to zjawisko, na tę instytucję, jaką jest nagroda. Znaczy, że ona sama takiego potencjału już nie ma. Tu znów trzeba zrobić zastrzeżenie. Gdzie nie ma potencjału? W Polsce, gdzie pole literackie jest stosunkowo małe, rzeczywiście to wrażenie, czy siła rażenia, jakie posiada literatura i jakie posiadają nagrody, jest mniejsze. No ale zupełnie inaczej jest, dajmy na to, w obszarze niemieckojęzycznym czy w obszarze francuskojęzycznym. To są miejsca, gdzie nagrody mają zupełnie inne znaczenie. Inna sprawa, że we Francji tych nagród jest po prostu gigantyczna liczba. Więc to samo w sobie kształtuje sposób funkcjonowania literatury. Ogromną rolę mają do odegrania tutaj media, które mogą poświęcać literaturze uwagę na różne sposoby, albo po to, żeby wzmacniać, albo po to, żeby osłabiać. Jeśli wzmacniają tylko i wyłącznie na zasadzie gestu promocyjnego, no to rzecz jasna, błyskawicznie cała przestrzeń popada w zadyszkę i cała przestrzeń literacka i wszyscy ci, którzy w jej obrębie funkcjonują, mają poważny problem, bo to się staje po pierwsze przewidywalne, po drugie podejrzane, po trzecie sztuczne i tak dalej, i tak dalej. Więc nagrody mogą wypełniać moim zdaniem wciąż świetną rolę, ale to nie jest oczywiste i jak każda instytucja, która ma charakter społeczny, tak i nagrody mają przede wszystkim charakter historyczny. To, że one kiedyś wyglądały w określony sposób, nie znaczy, że tak wyglądają dziś i tak będą wyglądać kiedyś. Od dyskursu wokół nagród, od tego, jak my o nich myślimy, jaką rolę do nich przywiązujemy, co o nich mówimy. No, za parę miesięcy pojedziesz do Jamesa Englisha i z pewnością będziesz miała okazję porozmawiać z nim na ten temat. Pamiętasz z jego książki ten fragment, w którym mówi, że nieważne jak się mówi o nagrodzie, ważne, żeby o niej mówić, dlatego że to ją po prostu wzmacnia i kreuje.
Tak, ale mam z tym problem, bo to nam powoduje jakiś taki bardzo mocny, o którym on też pisze, dyskurs sportowy, że literatura zamienia nam się w sport i tak naprawdę omówienia literatury, o których ty też mówisz, o tej roli mediów, przechodzą w taki ranking pod tytułem ach, kto zajmie pierwsze miejsce, tak naprawdę, kto wygra stawkę, kto wygra cały ten konkurs. Natomiast interesuje mnie w tym wszystkim też pozycja krytyki literackiej, bo to jest też w jakiś sposób znamienne, że mówisz o mediach, o tym, jak media będą gdzieś rzucały światło na całą tą sytuację. I zastanawiam się, czy krytyka literacka jest nagrodzie wydawcom, którzy potem jakoś reagują na tę nagrodę, bo robią do druki i to się wszystko kręci, i czytelnikom, czy krytyka literacka jest w ogóle potrzebna? Czy czasem nie dzieje się tak, to jest właściwie dobre pytanie do ciebie też jako jurora, organizatora wydarzeń, ale też przecież osoby związanej z wydawnictwami. Czy jako jurorzy nie przejmujecie po prostu tej roli?
Dlatego powiedziałem o mediach, ponieważ mam wrażenie, że w dzisiejszej rzeczywistości literackiej w Polsce heteronomizacja, czyli podmywanie pola literackiego przez inne przestrzenie społeczne jest po pierwsze permanentna, a po drugie najbardziej, największy wpływ na to, co dzieje się w przestrzeni literackiej, mają właśnie media. Krytycy i krytyczki wciąż funkcjonują, ale zdecydowanie w innej roli, w innym miejscu, niż to było nawet jeszcze, powiedzmy, 10-15 lat temu. Co jest bardzo złe. Dlatego, że ten dyskurs krytyczny, spór o to, jaka jest książka, która z nich jest wartościowa, o to, w jaki sposób tę książkę możemy interpretować, on jest bardzo potrzebny i to nie jest rola nagrody. Ale niestety, w związku z tym, że ta przestrzeń literacka została podmyta przez przestrzeń medialną, nie tylko przez nią, ale na pewno ta wdziera się tutaj najmocniej. Przez to, że rola krytyki została przez to osłabiona, literatura zaczęła domagać się oceny krytycznej od jurorek i jurorów. Albo inaczej, jak w wyniku rozmaitych procesów, przeze mnie tylko zaanonsowanych teraz, taką rolę jurorki i jurorzy na siebie wzięli. No, nie mogą wypełnić tej luki. Co więcej, kiedy próbują ją wypełnić, jakby tworzą jeszcze bardziej złożoną, skomplikowaną, patologiczną sytuację w obrębie samego pola. Bo tak, z jednej strony pisarki i pisarze mają coraz większą, i to jest świetne, świadomość problemów społecznych, politycznych, ekonomicznych. Wiedzą, że to źle działa, wiedzą, że żeby działać, żeby funkcjonować, potrzebują rozmaitych narzędzi ze strony instytucji kultury, ze strony instytucji samorządowych, centralnych. Potrzebują na przykład wsparcia finansowego. Jeśli nie ma takich programów, albo one są niewystarczające, wówczas tego rodzaju oczekiwania kierowane są pod adresem organizatorek i organizatorów nagród literackich, które też tej roli nie wypełnią do końca, bo nie to powinny robić. Jeśli przejmują na siebie taką rolę, jeśli wchodzą w tego rodzaju rolę, no to robią coś, do czego nie zostali powołani. I to jest oczywiście problem zaczyna narastać. Nie zostaje rozwiązany, tylko staje się coraz bardziej skomplikowany. Dlaczego? Dlatego, że ten problem według mnie znajduje się gdzie indziej. Nie pracujemy ze źródłami, tylko jakby go przykrywamy rozmaitymi gestami, chociażby takimi jak poszerzenie liczby osób wynagradzanych finansowo w ramach nagrody. Na przykład otrzymują te wynagrodzenia nominowani. Nie chodzi o to, żeby nie wspierać pisarki i pisarzy. Chodzi o to, żeby wspierać, ale nie za pomocą tego narzędzia, bo to jest po prostu jakby cedowanie obowiązku przynależnego instytucjom kultury na instytucję, która powinna pełnić inną rolę, czyli powinna pełnić rolę wskazania, no, jakie wartości literackie w danym momencie są najważniejsze. To też nie jest uniwersalne, to się przecież zmienia. Ale to powinna być rola nagrody literackiej.
No bo właśnie zastanawiam się, czy literatura potrzebuje animacji czy promocji. To jest jedna rzecz. Myślę, że dosyć łatwo możemy na to odpowiedzieć, że animacji. Ale mówisz o tym, że oczywiście literatura jest podmywana przez te wszystkie inne pola. Nie wiem, przez film, cokolwiek. I zastanawiam się, czy to nie jest jej naturalna droga. Czy my, jeżeli będziemy bronić, no właśnie, tak, to my staniemy się tą siłą taką, wiesz, zamkniętą w wieży z kości słoniowej, która broni książki wydrukowanej na papierze. Ewentualnie e-booka, tak? Ale wiadomo, książka na papierze, tak? Jakiś taki symbol. I co z tym robić? Jak żyć? W sensie, jak animować literaturę, nie? Bo tutaj możemy sobie powiedzieć, że to nie jest funkcją nagrody, czyli nagroda jawi nam się jako coś mocno konserwatywnego, no bo jednak bardzo przy tekście po prostu i tekście rozumianym dosyć wąsko, tekście kultury. Może tu zrobię pauzę.
To nie musi być tak, że tego rodzaju funkcja nagrody realizuje się w konserwatywny sposób poprzez to, że tekst rozumiany jest właśnie w taki sposób.
No właśnie nie wiem, ale zastanawiam się nad tym, to jest jedna z konsekwencji możliwych, nie?
Oczywiście, tak, może do tego dojść, ale od początku. Po pierwsze, czy literatura funkcjonuje na sposób autonomiczny, czy nie. Heteronomiczny? Oczywiście, że nie funkcjonuje na sposób autonomiczny. Zresztą u Bourdieu, który jest twórcą tych dwóch kategorii, zaczyna się wszystko od heteronomii.
Od socjologii literatury, tutaj taki przypisik, o tym sobie teraz trochę rozmawiamy.
To jest w punkcie wyjścia bardzo złożone. Wpływy rozmaitych przestrzeni społecznych na to, co nazywamy sferą kultury, są rozliczne i rozległe. Więc jeśli ktoś tworzy reguły, to jakby wychodzi z tego lasu, z tej różnorodności w stronę autonomii. Nie jest tak, że autonomia jest w punkcie wyjścia. W związku z czym bardzo łatwo w którymkolwiek bądź momencie osunąć się na stronę heteronomii, powrócić do tego stanu zróżnicowania, nierozróżnialności, niewyraźnych granic. Te procesy zachodzą nieustannie i to nie jest tak, że możemy po prostu tymi procesami sterować za każdym razem, doprowadzając do jakichś konkretnych skutków. Nie, ale każdy i każdy, czy to pisarz, pisarka, czy organizator nagrody, czy organizator festiwalu, czy krytyczka, czy krytyk, może w określony sposób prezentować literaturę. Dla mnie, myślę, że dla festiwalu Konrada to jest taka myśl fundamentalna. Tekst literacki to nie jest tekst wyłącznie językowy, to nie jest tekst kultury, to jest opowieść o rzeczywistości, w której my żyjemy. W związku z czym literatura nie jest zamiast rzeczywistości czy zamiast życia, literatura jest w samym centrum rzeczywistości i w samym centrum życia. I teraz od nas zależy, czy będziemy w stanie innym. Nie tylko od nas zależy, ale my dużo możemy zrobić, żeby tak właśnie się stało. Czy jesteśmy w stanie przekonać innych, że w literaturze mogą znaleźć opowieść o sobie i o świecie, w którym funkcjonują? Tak postawiona sprawa jest czymś zupełnie innym niż pomysł na to, żeby ktoś z innej dziedziny przyszedł i powiedział, że literatura jest ważna. To jest sztuczny gest. To nikomu nie wyjaśnia, czym literatura dla niego może być, co literatura tak naprawdę może oznaczać w naszym życiu. To jest tylko próba przejęcia prestiżu, jakim cieszy się ta konkretna postać, do wzmocnienia promocyjnego wydarzenia czy zjawiska, z jakim mamy do czynienia. To oczywiście może być bardzo skuteczne. To znaczy, na przykład, nie wiem, zaprezentowana przez kogoś z innej dziedziny książka może na przykład dzięki temu dotrzeć do większej grupy ludzi. Pytanie tylko, czy ci ludzie będą gotowi później sięgnąć sami z siebie po kolejną książkę? Czy to ten gest, cały ten mechanizm wyposaży ich w taką sprawczość? Ja jestem ostatnią osobą, która sugerowałaby komukolwiek zajmującemu się literaturą, jakiejkolwiek osobie zajmującej się literaturą, żeby się zamykać, żeby tworzyć jakiś taką wieżę z kości słoniowej. Absolutnie nie. Tylko mój pomysł na to, jak tej wieży z kości słoniowej nie przebywać, jest trochę inny niż taka właśnie mechanika promocyjna. Mój pomysł jest taki, to znaczy po prostu organizuję warsztaty, czy organizuję festiwal, biorę na warsztat jakąś książkę i próbuję, tak jak potrafię, przekonać kogoś, pokazać mu, do jakiego stopnia to jest po prostu o nim. Dlaczego to może w jej przypadku być po prostu istotne. Czasem się to udaje świetnie, czasem udaje się to tylko częściowo, czasem kończy się całkowitym fiaskiem. Czasem jest tak, że ktoś mówi, słuchaj, ale to nie jest o mnie. To jest zupełnie coś innego. Ja nie znajduję tutaj nic dla siebie. I ja to rozumiem. Rozchodzimy się wtedy w dwie różne strony. Albo pojawia się tak, że na przykład na takich warsztatach ja przychodzę z jedną książką, a wychodzę z innymi. Dlatego, że ci, którzy tam się pojawili, mieli coś do zaproponowania. Dla mnie tego rodzaju po prostu rozmowa o literaturze i tego rodzaju podejście do literatury jest najcenniejsza. To nie znaczy, że festiwal zawsze tylko tak wygląda i to nie znaczy, że ja tylko i wyłącznie na ten sposób funkcjonuję w polu literackim. Oczywiście, że nie. To jest po prostu ten najważniejszy punkt mojego myślenia o literaturze i rzeczywistości.
Ja się z tym absolutnie zgadzam i trochę staram się przejąć ten optymizm w tym wszystkim, bo ja przez długi czas myślałam, że zajęcia dydaktyczne i uczelnia właśnie jest od czegoś takiego. Okazuje się, że nie. Nie ma oparcia w instytucjach i to jest tylko ogromna praca jednostek bądź zespołów, które muszą sobie radzić z mnóstwem problemów. I zastanawiam się tak naprawdę, jaka jest moc rażenia takiej grupy? W sensie, ile osób jesteśmy w stanie przekonać, żeby w ogóle usiedli z nami do stołu, do rozmowy? Jak właśnie, no właśnie, animować literaturę, żeby nie mówić tylko do przekonanych, żeby na początku trochę poszerzyć to pole walki, no bo ono dla mnie jest właśnie cały czas takim polem walki i to jest męczące i to jest po prostu taki problem, w którym wypalają się aktywiści, animatorzy, dochodzi się do pewnego punktu, w którym taka praca prekarna no jest już niemożliwa dla nawet, nie wiem, jakiejś czystości głowy, normalnego życia, gdzieś wolnego czasu, wolnego piątku. I zastanawiam się, co robić? No bo tak, kiedy ja rozmawiam ze studentami bądź studentkami i rozmawiamy sobie, nie wiem, o tłumaczach, o całym naszym polu, o wydawcach, to mówię, musimy związki, wiecie, związki nawet nie tyle zawodowe, co Unia Literacka, Stowarzyszenie Tłumaczy Literatury, musimy się stowarzyszać. Musimy jakby robić ten efekt kuli śniegowej, ale zastanawiam się, czy nie dochodzimy do jakiegoś takiego punktu, w którym nie da się już nic zrobić. I to jest jakiś taki mój ból i to jest jakiś taki ból, który proszę, żebyś mi ukoił i powiedział, że się da.
Absolutnie to, co mówisz, jest ważne. To jest ta instytucjonalna strona działalności aktywistycznej, czytelniczej, literackiej.
Bo wiesz, to wszystko tak świetnie wygląda, nie? Wiesz, lekcje czytania, że robisz to, parę osób robi to w innych miastach, ale to jest często jakimś takim okupione olbrzymią pracą ponad etat, to już na pewno, i godzeniem mnóstwa kompetencji w jednej pracy, co jest po prostu wyczerpujące.
No jasne, to wszystko, co mówisz, jeszcze raz powtórzę, to jest niesłychanie ważne, bo tak jak zależy mi na tym, żeby ludzie zyskiwali sprawczość w wyniku naszych działań, w wyniku moich działań, żeby oni sami mogli coś takiego robić, to sami z siebie tego nie będą w stanie zrobić. Potrzebują środków, potrzebują instytucjonalnego zaczepienia, potrzebują wsparcia nie krótkofalowego, tylko długofalowego. Nie można oczekiwać, i ci, którzy o tym decydują na poziomie samorządowym i ogólnokrajowym, ogólnopolskim, nie mogą zakładać, że to się po prostu stanie samo. Pech chce, że ci, którzy myślą o rzeczywistości kulturowej na sposób liberalny czy neoliberalny, uważają, że to się samo zrobi. Ci, którzy myślą na sposób konserwatywny, uważają, że mogą to robić tylko ci, którzy przeszli, którzy mają atest konserwatywnego sposobu myślenia o rzeczywistości. No to jest po prostu straszliwy dramat, tak? Tak, nie da się nic zrobić oddolnie. Każda inicjatywa oddolna musi mieć wsparcie odgórne. To znaczy musimy stworzyć warunki ogólne, żeby inicjatywy oddolne były możliwe. Powtarzam to nieustannie, zwłaszcza w tym mieście, że powinny istnieć mikrogranty, łatwo pozyskiwalne przez jednostki bądź grupy, małe instytucje, pozwalające tym instytucjom na działanie i tym osobom na działanie. To wsparcie powinno polegać na wyposażaniu w narzędzia. Jeśli dojdzie do błędu, jeśli te instytucje, te osoby popełnią błąd, okej. To nie jest nic strasznego, że ktoś, kto zajmuje się kulturą, z czymś sobie po prostu nie mógł poradzić. Ale tylko w ten sposób będzie można tych ludzi zachęcić. To znaczy ci ludzie będą mieli z czego żyć. Ci ludzie będą mieli po prostu, będą mogli stać na własnych nogach, zajmując się literaturą. Z własnego doświadczenia po tych kilkunastu latach wiem, że trzeba mieć czasami nadludzką determinację, żeby przetrwać nawet na takich poziomach, na które wspinasz się po wielu latach. To się może z różnych perspektyw wydawać już niekłopotliwe. Nigdy nie było niekłopotliwe i nigdy niekłopotliwe, zakładam, nie jest w tym momencie. Ale może działać lepiej, jeśli po prostu decydenci, ludzie, którzy mają pieniądze na kulturę, zaczną opracowywać w oparciu o sugestie środowisk literackich, lokalnych, i ogólnopolskich projekty, programy wsparcia. Więc to jest ogromnie ważne.
Bo to jest też ta tylko sprawa, tak ci wejdę w słowo, kto ma być animatorem, nie? Fundacje, NGOsy, kapitał prywatny. Co też z państwem? No to jest oczywiście takie hasło rzucone trochę w eter, ale ciężar jak na razie wisi mocno na jednostkach.
Absolutnie i tak nie powinno być. Bardzo ważne byłoby też rozwinięcie takiej kultury, w której prywatny biznes angażuje swoje pieniądze w rozwój projektów literackich.
I to powoli się dzieje.
To się dzieje, tak. Te zmiany zachodzą i to jest rzeczywiście bardzo pozytywne. Natomiast w porównaniu z innymi krajami, w których ja na przykład pracowałem, to wciąż jest tego w Polsce za mało. I to też należałoby stymulować, to też należałoby po prostu, do tego też należałoby zachęcać. To nie powinno też wyglądać tak, że to po prostu jednostki udają się do jakiejś prywatnej firmy po to, żeby zdobyć pieniądze. Absolutnie tak, sprawczość jest celem, ale tej sprawczości nie da się osiągnąć, jeśli nie pomyślimy o tym na sposób systemowy. Przy czym systemowość nie powinna moim zdaniem oznaczać, że wszędzie i zawsze dzieje się tak samo, tylko że po prostu na lokalnym gruncie powstają instytucje wsparcia i umożliwia się na tym lokalnym gruncie powstawanie mniejszych bądź większych grup, które po prostu chcą zajmować się literaturą. Takie programy bym, gdybym tylko miał jakikolwiek wpływ na to, takie programy realizowałbym przy domach kultury, w szkołach, nawet tam, gdzie byśmy tego od razu nie widzieli. Ale na przykład przecież są całe sieci na przykład bibliotek publicznych, oddziałów, na każdym z osiedli coś takiego funkcjonuje. Czasami dzieją się tam fajne rzeczy, dzięki temu, że ludzie pracujący w tych miejscach mają po prostu takie ambicje i takie pomysły. Ale to czasami często mam takie wrażenie, jest niewykorzystane.
Tak, ale do tego takie działanie lokalne, które oczywiście jest zawsze ogromnym plusem i ogromną wartością, no pozwoliłoby też usunąć takie pytanie, które nie wiem jak ciebie, ale mnie na przykład ogromnie drażni. Po co to robić i czy literatura nam jest do czegokolwiek przydatna? I to jest jakby takie pierwsze pytanie, na które ja się bardzo często napotykam, odbijam i potem jakoś tak wytracam się z energii i muszę po prostu wejść z takim, wiesz, próg wejścia, żeby w ogóle zacząć pracę animacyjną. Czasami jest bardzo wysoki, bo wymaga takiej nadludzkiej siły opowiedzenia, że to jest o tobie.
Ale, dokładnie, Agnieszko, ale jak może być inaczej, skoro na poszczególnych etapach edukacji...
Tak, to jest kącik gorzkich żalów.
No, to nie tyle gorzkich żalów, to są bardzo proste procesy, którym łatwo można byłoby przeciwdziałać, gdybyśmy po prostu wreszcie wzięli je na poważnie. Na którym okresie edukacyjnym młody człowiek dowiaduje się, że ta literatura jest o nim i jest mu potrzebna? W jaki sposób zatem ta osoba, która naucza literatury, miałaby uznać, że to jest wartościowe? Skoro sama rozumie, bo przecież to są ludzie wrażliwi, nawet jeśli już nie mają złudzeń, sama rozumie, że to, co mówi, jest czymś w rodzaju takiej udawanej edukacji, udawanego procesu edukacji, że uczestniczy w udawanym procesie edukacyjnym. To później, na którymś etapie, ktoś, kto decyduje o kulturze, przychodzi i zadaje to pytanie. No ale dobrze, jeśli ja nie przypominam sobie żadnego takiego wydarzenia w moim życiu, w którym ktoś mi powiedział, że to jest o mnie i że to jest ważne, no to po co to robić? Czym wy się w ogóle zajmujecie? Więc dlatego powiedziałem, że tego rodzaju działania powinny być, że tego rodzaju działania bym rozwijał również w szkołach i w instytucjach kultury, publicznych instytucjach kultury, no bo to musi być, to literatura jest zjawiskiem historycznym. Jeśli nie będzie tego szerokiego dyskursu, który tłumaczy, czym ona może do nas być, to po prostu jej nie będzie. Nie będzie jej w nas, nie będzie jej między nami, albo będzie tylko miejscowo, a jeszcze nawet jak się to wszystko zawęzi, to będziesz miała po prostu to, o czym mówiłaś wcześniej, czyli wyścig, nagroda będzie po prostu sportem. No bo ludzie będą po prostu szukać zastępczych form uzasadnienia swojej działalności. Będą szukać, co naturalne, prestiżu, skoro nie mogą mieć wpływu na sposób, w jaki myślą inni.
Nie mówię tego dlatego, że lubię się samobiczować, ale po prostu uważam, że to powinno wybrzmieć, nie? Że realia animowania, stwarzania oferty jakiejś atrakcyjnej, oferty festiwalowej, spotkań z literaturą, wiąże się właśnie z takimi problemami, które wiszą po stronie organizatorów, organizatorek, animatorów, animatorek. Dlatego, że często, aż nazbyt często przywykliśmy do tego, że ale festiwal się udał. Więc powtórzycie to samo w przyszłym roku. Nie potrzebujecie dodatkowego wsparcia, bo to jest też taka częsta rzecz, z którą się gdzieś spotykam i która gdzieś jakoś kuleje, że przecież literatura nie potrzebuje dużo pieniędzy w jakiś sposób, tak? Macie tylko o tej książkę, spotkanie, pogadajcie sobie. To jest czymś takim, co mnie też irytuje i myślę, że po prostu trzeba i warto o tym rozmawiać. Ale a propos literatury i pokazywania, że ona jest o nas, przejdźmy trochę już tak na rozluźnienie, ku końcowi, do szybkiego kącika krytyczno-literackiego. No bo jesteśmy w Krakowie, dopiero co w wydawnictwie literackim ukazał się Empuzjon Olgi Tokarczuk. W witrynie wydawnictwa literackiego wisi nawet taki wielki baner, oczywiście z napisem Pierwsza powieść po Noblu, co brzmi trochę jak choroba, Pierwsza powieść po Noblu. I zastanawiam się, co po polskim Noblu? Czy on nie usuwa jakoś ważności innych wyróżnień? Czy nie dał innym pisarzom, krytykom, wydawnictwom takiego znaku, że to karczukowanie w cudzysłowie jest jakoś w trendach? I czy nie czeka nas wysyp takiej prozy z gatunku, no właśnie, ambitnego popu? I w ogóle porozmawiajmy trochę o Empuzjonie, bo dla mnie on nie mówi o nas. Na przykład, nie? I to jest taki, jakiś taki mój największy zarzut wobec tej powieści, która się tutaj pokazuje. Ona jest dla mnie bardzo anachroniczna, bardzo bezpieczna, po prostu jest.
Nie wiem, jakie to będzie miało skutki dla rzeczywistości literackiej w Polsce. To trudno powiedzieć. Z całą pewnością była ogromna radość, kiedy to się wydarzyło wśród wielu osób związanych z polem literackim. Ja też się ogromnie ucieszyłem z tego. To była świetna informacja. Nie wiem, jaki to będzie miało wpływ na twórczość samej Olgi i jak to się będzie, jak to będzie wpływało na to, na twórczość innych pisarek i pisarzy w Polsce. Wychodzi tych książek bardzo dużo. Nie zauważyłem jeszcze takiego zjawiska, o jakim mówisz, bo też nie bardzo byłbym w stanie to zjawisko tak jasno opisać, co by miało znaczyć to karczukowanie.
No właśnie, coraz bardziej myślę o jakimś takim pastiszu i romansie z gatunkami, z literaturą gatunkową.
No z całą pewnością ta ostatnia powieść, Empuzjon, tak. Do tego nas zaprasza. Pod tytuł tej powieści to jest horror przyrodo-leczniczy. Bardzo taka chwytliwa
filmowa
kategoria, tak jest. To jest, mnie ta powieść, kiedy ją poznałem w opisie, bo tak to dzisiaj funkcjonuje, że najpierw jest opis, zanim pojawi się książka, zaintrygowała. I już ci mówię, dlaczego pojawił się tutaj Kafka. Otóż z opisu wynikało, że postaci, które Olga opisuje w tej książce, to są rówieśnicy Kafki. Więc pomyślałem sobie tak, i tu się nie zawiodłem w ogóle, że to będzie próba rekonstrukcji świata z początku XX wieku. Świata, który na obszarze, jakim się rozgrywa ta powieść i na obszarze, w jakim funkcjonował Kafka, jednak była podobna. Ta atmosfera, sytuacje, których Kafka doświadczał i których doświadczają bohaterowie tej powieści, no to jest właśnie coś bardzo podobnego. Więc rzuciłem się na nią, żeby zobaczyć, w jaki sposób ten świat został wyobrażony. Bardzo mnie to interesowało, ponieważ uważam, że zajmując się pisarzami, pisarkami z przeszłości, dobrze jest sobie takie warunki społeczne, polityczne, kulturowe po prostu wyobrazić. Olga to tę rekonstrukcję przeprowadziła świetnie. Natomiast jeśli chodzi o całą tę opowieść, to już miałem większy problem i już tłumaczę dlaczego. Mianowicie wydaje mi się, że ten model męskości, który Olga Tokarczuk przedstawia w Empuzjonie, bardzo anachroniczny, ultrakonserwatywny, bardzo mizoginistyczny, szowinistyczny i to tak tempo szowinistyczne, że tam po prostu w obrębie rozmów, jakie są prowadzone, rozmów, które Olga wplotła, cytaty z wielu pisarzy europejskich, modernistycznych i wcześniejszych, no tam nie ma po prostu żadnego ruchu. To jest taki model męskości, który z mojej perspektywy jest odstręczający. Jest po prostu tak przeczasiały, że trudno się do niego odnieść inaczej niż właśnie poprzez odrzucenie. Mam świadomość, że tego rodzaju męskość nie wyparowała pod wpływem mitu, nie wyparowała, nie znikła, nie została zneutralizowana przez progresywne ruchy społeczne, feministyczne, ale także inne, na przykład wszystkie działania, jakie od paru lat proponują transaktywiści i transaktywistki. Osoby, które próbują przemieścić całkowicie granice tożsamości genderowych. To nie znikło. Ten model męskości ciągle jest. Ale ta powieść nie opowiada o tym, co jest teraz, tylko co najwyżej ta powieść opowiada o tym, co jest źródłem tego, co teraz. Nowoczesnym źródłem, o nowoczesnych źródłach tego inercyjnego, wciąż obecnego, gdzieniegdzie modelu męskości.
Chyba o to chodzi, że w tym nie ma nic subwersywnego. To jest po prostu...
To znaczy, powiem tak, powiem o sobie. Mm-hmm. Pisarka, Olga ma prawo pisać, co chce, wybierać jakąkolwiek konwencję. Ale powiem o sobie jako czytelniku tej powieści. Ja bym po prostu, na przykład, jeśli to miałaby być taka właśnie przypominajka, że mamy problem, wciąż mamy problem z męskością, to chętniej bym przeczytał o tym, jak to było w latach 90., czy jak to jest teraz, znaczy co teraz na to wpływa, jakie mechanizmy, czy one są tymi samymi mechanizmami, co kiedyś, czy są jakimiś innymi mechanizmami, co się za tym kryje. To by mnie szalenie interesowało. Natomiast jeśli chodzi o to, co było kiedyś, no to sięgając do tamtego czasu i mając pełną świadomość, że to, co prezentuje Olga, jest stanem faktycznym kultury modernistycznej, no to ja bym sięgał oczywiście tam, gdzie to było nieoczywiste i gdzie tliły się zalążki pewnych myśli dziś uznawanych za progresywne i pomagających nam w rozbijaniu patriarchalnej struktury społecznej. I tak już na sam koniec, myślę sobie też tak jako czytelnik, uważny czytelnik Olgi, to ja myślę, że na przykład ta powieść w stosunku do takiej powieści jak Dom Dzienny, Dom Nocny wydaje się krokiem wstecz. Znaczy ja jestem, uważam, że to tak kiedyś nawet samej Oldze albo powiedziałem, albo napisałem, że tego Nobla ona powinna dostać właśnie już wtedy, w latach 90., kiedy napisała tamtą powieść, gdzie te wszystkie kwestie dotyczące naszej tożsamości, granic tożsamości genderowych zostały tak przedstawione, że według mnie, to jest moja perspektywa, ktoś się może z tym oczywiście nie zgodzić, ale moja perspektywa jest taka, że one w dużej mierze zapowiadały to, co się dziś stało po prostu tkanką, co weszło w tkankę społeczną. Ja uwielbiam tę powieść. Uważam, że ona jest po prostu absolutnie kapitalna i przy całej maestrii, rzecz jasna, narracyjno-fabularnej Empuzjonu, on sam jako utwór literacki nie wywołuje we mnie aż takiego entuzjazmu jak Domy.
Ale może jest to w jakiś sposób znak czasu, bo wydaje mi się, że Empuzjon jest naprawdę prosty do sfilmowania, dobrego sfilmowania i pokawałkowania na serial.
O tak, jestem
i myślę, że właśnie to myślenie jest gdzieś tutaj. Pytanie, czy właśnie zmienia się też forma literatury, która idzie może w tę stronę, że może teraz szyję, ale że nakłada mi się to na takie myślenie serialowe, netflixowe, siadamy po pokocie, oglądamy to jednym tchem.
Nie wiem, co się za tym kryło. Nie mam takiej wiedzy, jak Olga o tym myślała. Może jak
oczywiście, że ja też nie, ale jak to się... jest ten przywilej, że możemy sobie pogdybać.
No ale rzeczywiście ta narracja tak zbudowana, doskonale się nadaje do sfilmowania.
Prawda?
I z tego można by zrobić naprawdę świetny serial.
Spadające ciała, rozrywane na granicy lasu, psychodeliczne sceny gdzieś, no, jak najbardziej.
Potencjał taki na pewno w tej powieści jest, to prawda.
Ale przejdźmy jeszcze, tak już na koniec, bo To jest, mówimy trochę tak bezpiecznie, natomiast absolutnie nie podważając całego pisarstwa Olgi Tokarczuk, zupełnie nie, rozmawiając o tych rzeczach, które dopiero co się pokazały, podobny kazus dzieje się chyba jednak przy Dorocie Masłowskiej. Dlatego, że ostatnio dosyć szerokim echem i to właśnie poza, powiedzmy, że bańką literacką, odbił się jej kawałek Motyle, który jest, no właśnie, czym? Dlatego, że ma być rapem prawdopodobnie, dlatego, że pojawia się w wytwórni, która zajmuje się rapem, hip-hopem. To jest jedna rzecz. Natomiast mnie ta odsłona Masłowskiej nie dziwi. Ona jest dla mnie bardzo statyczna. To jest dla mnie pewne powtórzenie z Pawia Królowej, z Mr. D, innych ludzi i tak dalej. Natomiast widzę, że odbiór pozaliteracki, poza polem literackim jest bardzo zły, jest koszmarnie zły, który nawet chyba trochę przekreśla, no właśnie, wojnę polsko-ruską, ten dziwny język Masłowskiej, który szokował 10 lat temu, a dzisiaj właściwie się przejadł. Co sądzisz o tym, co się wydarzyło? Bo to jest cały czas ta rozmowa o romansach z innym medium, z rozszerzaniem działania literatury, z jakimś takim podmywaniem statusu literatury. I wydaje mi się, że to się całkiem nam łączy w pewną opowieść.
To znaczy, to nie jest dokładnie to samo, co proces heteronomizacji, o którym mówiłem wcześniej. Bo tutaj nie mamy do czynienia z podmywaniem literatury, tylko chodzi o to, że twórczyni, twórca wychodzą w stronę innych dziedzin, robią coś na styku tych dziedzin. To jest moim zdaniem coś jednak innego.
Dla mnie niż to jest powtórzenie.
Niż w przypadku tych procesów socjologicznych, o których mówiłem wcześniej. Tak ja to postrzegam i co więcej, lubię tego rodzaju wyjścia poza literaturę. Uważam, że jeśli tylko ona ma taki potencjał, jeśli tylko opowieść wytworzona w obrębie literatury może ekspandować, to jak najbardziej świetnie. To tak powinno być. Oczywiście wiem, o czym mówisz, gdy przywołujesz sytuację Doroty Masłowskiej i jej motyli. Jak obejrzałem ten teledysk i posłuchałem tej piosenki, to miałem wrażenie, że jakby rozumiem wszystko. To znaczy, z jednej strony rozumiem, dlaczego Dorota posługuje się takim językiem. Dlaczego to nie jest do końca ustrukturyzowane jak rymy w języku piosenki rapowej. No mam wrażenie, że żadna z piosenek rapowych, mimo że pewnie ci, którzy słuchają tego na co dzień, by się nie zgodzili, żadna z nich nie ma doskonałego tekstu, bo zarzucano jej, że ona nie potrafi rymować, że się nie składa. No nie znam zbyt wielu tekstów rapowych, które się naprawdę składają, tak mówiąc z czysto poetologicznego punktu widzenia, i nie uważam, żeby to było potrzebne, by te teksty dobrze funkcjonowały, ale podoba mi się taki gest, że jeszcze bardziej rozluźniamy tę strukturę i pokazujemy, że ona bywa po prostu niedoskonała.
Ale zobacz, mówisz o geście, czyli cały czas patrzymy na to, co się wydarzyło, jako na pewien performance, że ten kawałek Masłowskiej jest performancem, jest jakąś grą, jest jakimś poszerzeniem być może pola walki, ale nie jest piosenką rapową, bo chyba o to toczyła się największa jakaś taka bitwa, nie wiem, w komentarzach osób, które wchodzą, kojarzą wytwórnie, pracę Solara i tak dalej, że co tutaj się wydarzyło?
To znaczy, ja to tak odebrałem. Ja to odebrałem właśnie, jako właśnie gest.
To dlaczego rezygnować z Mr. D i zrobić Dorotę?
I teraz pozwól, że jeszcze dopowiem kilka rzeczy. Na takim poziomie, z tej perspektywy rozumiałem pewne rzeczy, które być może się za tym kryją. Nie wiem, może sobie po prostu pewne rzeczy dośpiewałem, może Dorota w ogóle o tym w ten sposób nie myślała. Nie rozmawiałem z nią też na ten temat, więc nie wiem dokładnie, o co jej chodziło z tego takiego oświadczenia facebookowego, które opublikowała w odpowiedzi na hejt, też do końca nie wynikało, co było jej celem. Ale tak, to po pierwsze to. Po drugie, powiem jeszcze, co zrozumiałem, albo co mi się w interpretacji zjawiło. Strasznie mi się podobało to, że taka dość prymitywna struktura, schemat ukazujący pozycję mężczyzny i kobiety w utworach rapowych została przechwycona właśnie przez kobietę i że to ona tę opowieść w taki sposób rozwija. To, co dzieje się w tym teledysku i w tej piosence z ciałem również wydało mi się czymś absolutnie pozytywnym. I teraz to wszystko ja sobie w głowie poukładałem w ten sposób, a potem rzeczywiście zwróciłem uwagę na te komentarze i zadałem sobie pytanie, no dobrze, ale czy rzeczywiście ci ludzie, którzy pochodzą z innej przestrzeni, czyli właśnie przestrzeni hip-hopowo-rapowej, oni muszą to rozumieć w taki sposób? I odpowiedziałem sobie na to jednoznacznie, nie muszą, bo dlaczego mieliby to rozumieć w taki sposób? Skąd mieliby czerpać inspiracje do takiej interpretacji, do takiego rozumienia. Co więcej, rozmawiając z moimi dziećmi, które nastolatkiem, która i który mają dość rozległą wiedzę na temat polskiego hip-hopu i rapu dziś, dowiedziałem się, że tego rodzaju hejt, tego rodzaju walka w obrębie samego pola nie jest niczym szczególnym. I może cała ta sytuacja do pewnego stopnia jest wyolbrzymiona przez osoby, które po prostu są na zewnątrz. No, moje dzieci opowiadały mi, że dyskredytowanie jednego twórcę czy jednej twórczyni przez fanów, fanki innej twórczyni czy innego twórcy jest czymś permanentnym. One tego nie prezentowały jako czegoś pozytywnego, raczej mówiły, że to jest coś męczącego, ale to się po prostu dzieje, więc to być może nie jest tak, że tutaj zaczepka była skierowana tylko i wyłącznie do Doroty Masłowskiej, jako Doroty Masłowskiej, tylko jakby Dorota Masłowska zbliżyła się do pewnej przestrzeni, w której tego rodzaju mechanizmy są obecne.
Weszła w prawidła hip-hopu, wchodząc performancem. No to tak, jest tak. Chyba to takie zaburzenie, które tutaj tak. Wywołuje dużo spraw. Nie?
Tak jest. No i co tu się może wydarzyć dalej? No nie wiem, no oczywiście natychmiast się pojawiły, nawiązując do tytułu tegorocznej edycji Festiwalu Konrada, wspólnoty. Tak? Pojawiła się wspólnota tych, którzy ją wypychają na zewnątrz. Pojawiła się wspólnota wsparcia ludzi, którzy ją rozumieją, którzy po prostu też ją chronią przed tym hejtem, bo hejt jest czymś absolutnie strasznym w przestrzeni publicznej. Ludzie, którzy tego doświadczyli, wiedzą, jak to jest trudne do zniesienia, więc takie wsparcie na pewno jest ważne, no ale z tym wsparciem idzie oczywiście co? Domykanie granic pomiędzy grupami, pomiędzy przestrzeniami, pomiędzy sferami i wraz z domykaniem granic dochodzi do zerwania jakiejkolwiek komunikacji. Inna sprawa, czy ta komunikacja w ogóle w którymkolwiek momencie była możliwa, tego nie wiem, nie jestem pewien, no, ale na pewno Dorocie na komunikacji zależało, skoro się na coś takiego zdecydowała. No, na jej miejscu bym się w najmniejszym stopniu nie poddawał i robiłbym dalej to, co... nie sądzę, żeby ona się poddała. Zresztą co ja będę jej mówił, co ona powinna robić. Ona doskonale sama wie, co chce, czego nie chce.
Ale to jest chyba właśnie taki dobry twist na zakończenie. Właśnie skończenie w tym momencie, postawienie kropki przy wspólnotach. Więc co? Zapraszamy na festiwal.
No, tak jak powiedziałem wcześniej.
Bardzo
serdecznie Państwa zapraszam do Krakowa na ten festiwal. Mam nadzieję, że się spotkamy w październiku. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę.
To ja dziękuję. Bardzo dzięki, Grzegorz. Dzięki.
Dziękuję.